Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilip. Proszę Państwa, jest upał, więc ponad 30 stopni, więc chłodzą się wentylator z rodem z PRL-u pod tytułem Zephyr, a mnie chłodzi. No, myślę, że 40 lat to on ma spokojnie. Ale to jest beznacznie. Najistotniejsze jest to, co mam Państwu do powiedzenia. Otóż kilka chwil temu nagrałem dla Państwa materiał związany z decyzją węgierskiego rządu o wystąpieniu o kredyt do Exim Banku na budowę linii kolejowej połączącej Belgrad z granicą, bo tak naprawdę to do tego to się sprowadza. Z granicą, ale to chodzi o linię kolejową Budapeszt z granicą, ale tu chodzi o całość, oczywiście mnie interesuje całość linii kolejowej Budapeszt-Belgrad, czy Belgrad-Budapeszt. Część serbska jest już budowana od dłuższego czasu, ja o tym wiem. Natomiast część węgierska nie była budowana, ponieważ blokowała to Unia Europejska. Decyzja o budowie tej kolei zapadła kilka lat temu na węgierskim spotkaniu w Budapeszcie 16+1. Tej formuły 16+1, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej plus Chiny. Teraz już jest 17+1 zresztą. I chciałem Państwu wyjaśnić kulisy, meandry tego, co się działo przez ostatnie 4 lata. No bo jak powiedziałem, to jest rzecz sprzed 4 lat. To jest coś, co powinno się zdarzyć 4 lata temu, a nie teraz. Jak wspomniałem przed chwilą, część serbska kolej jest budowana, natomiast część węgierska nie była budowana. Serbia nie jest częścią eurokochozu brukselskiego, natomiast Węgry są. No i stąd właśnie wzięły się problemy po stronie węgierskiej, ponieważ zapewne Węgrzy musieli udowodnić Brukseli albo przebić się przez Brukselę z takim oto swoim własnym punktem widzenia, że to, co oni robią u siebie i gdzie pożyczają pieniądze, to jest ich wewnętrzny problem. Wygląda na to, znaczy Państwo doskonale o tym wiecie, ja w każdym razie na pewno doskonale o tym wiem, że to nie jest ich wewnętrzny problem, u kogo się oni zadłużają, bo u Żydów to mogą się zadłużać ile chcą. Natomiast u Chińczyków nie. Was praszczy, no, jak to mówią Rosjanie. Więc tutaj jest wiele płaszczyzn tej sprawy. Zacznę od poruszonej, znaczy jeśli ktoś chce zrozumieć do końca to, co ja teraz będę mówił, to będę się powoływał na ten artykuł o tym, że Węgrzy w końcu zdecydowali o tym, żeby wziąć ten kredyt w Exim Banku. Proszę naprzód tamto przesłuchać, a dopiero brać się za słuchanie tego. Powinienem to powiedzieć na początku, no, przepraszam bardzo. Otóż jest tu, jak powiedziałem, kilka problemów. Kilka warstw, kilka płaszczyzn różnego rodzaju spraw. Jedna z tych płaszczyzn to chińskie starania o to, aby Europa Środkowo-Wschodnia, czyli dawniej podlegająca Związkowi Sowieckiemu, żeby można było ją jakby w niej, w tejże Europie, w tej części Europy, można było się łatwiej zagnieździć. Podejrzewam, iż chińscy planiści, łącznie z panem prezydentem Xi, myśleli kiedyś swego czasu, ale niestety myślą, to jest cały czas chyba ten sam sposób myślenia, że skoro my, czyli ta szesnastka środkowej i południowej Europy, byliśmy pod wpływem Rosji, no to w dalszym ciągu pod tym wpływem Rosji jesteśmy. I to jest oczywisty błąd. To jest dokładnie odwrotnie. I moi szanowni chińscy koledzy, przyjaciele, przede wszystkim przyjaciele, bo ja na nich patrzę się jako na przyjaciół. Więc moi chińscy przyjaciele nie docenili nienawiści, którą my w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej żywimy do Rosjan. Rosjanie sobie zapracowali na to bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno w ciągu ostatnich 70 lat po II wojnie światowej i nic na to nie poradzą. Panowie z Pekinu uważali, że skoro u nas zainstalował się socjalizm po II wojnie światowej i Rosjanie tu byli obecni, to w dalszym ciągu są obecni i my żywimy do nich bardzo ciepłe uczucia. No to był gigantyczny błąd. Gigantyczny. I myślę, że to właśnie ten błąd leżał u podstaw powstania tej platformy 16+1. To jedna sprawa. Druga sprawa. Powiedzmy sobie, że ona już powstała, że oni myśleli, że można będzie stosunkowo łatwo tutaj to wszystko robić, no bo oni mają pieniądze, a my chcemy pieniądze, a my potrzebujemy pieniędzy, prawda? Prosta rzecz. Oni mają pieniądze, a my potrzebujemy pieniędzy, więc spotykają się dwie strony i mogą sobie rozmawiać. Nie, to jest oczywiście bzdura, błąd, ponieważ ci panowie nie docenili, panowie z Pekinu oczywiście, nie docenili tego, iż istnieje Eurokołchoz. Wprawdzie też socjalistyczny, też Europa socjalistyczna, ale kierowana z Moskwy. Od dziesiątków lat kierowana z Moskwy, a Moskwa ma zupełnie inne interesy niż Chińczycy. No więc właśnie tutaj między innymi w Europie Środkowo-Wschodniej pokazali panowie Moskwiczanie ze swoimi kumplami z Brukselki, pokazali swoją siłę. Pokazali, i to do tego nie ma żadnej wątpliwości, pokazali Chińczykom, gdzie, z którego miejsca im nogi wyrastają. To jest bardzo istotne. A kolejna sprawa. Sama trasa, już sama geografia. Powiedzmy sobie, przepraszam, ale ja wyłączę ten wentylator. Kolejna sprawa to geografia. Otóż ten biedny człowiek, który napisał ten artykuł, o którym poprzednio mówiłem, napisał, iż to wszystko jest pas i droga, dla niego wszystko się kojarzy z pasem i drogą. To jest najszybsza trasa transportowa między Chinami a Europą Zachodnią w ramach chińskiej koncepcji nowego jedwabnego szlaku, czyli innymi słowy tą właśnie przez Węgry i Serbię. No to jest oczywiście jakiś temat. Jakiś tak totalny kit, że to sobie można tylko... Taki kit to można sobie tylko wyobrazić. Jest rzeczą jasną, że gro 5% towarów między Azją Wschodnią a Europą jest transportowane drogą morską. Ale Chińczycy, rząd chiński zdecydował, że chce dywersyfikować różne części nawet tej trasy. Ja teraz będę mówił o części kombinowanej, o części morskiej, łączącej na przykład Chin z Pireusem, bo tak to trzeba do tego podejść, bo w basenie Morza Śródziemnego na razie mamy tylko Pireus. Znaczy Chińczycy mają, chiński rząd ma na razie Pireus. I myślę, że nie zapowiada się nic więcej. Aczkolwiek Włosi tam coś krzyczą, ale to wiecie Państwo, Włosi. A oni potrafią tylko krzyczeć. Więc ja uważam, że to będzie tak, że to Pireus będzie tym miejscem, do którego chińskie statki będą dopływały. Tam będą kontenery zrzucane na ląd i ewentualnie będzie kolejna część trasy do wszystkich innych podmiotów, głównie południa i środka Europy. To znaczy Grecja, na razie również i Turcja, Włochy, Serbia, Bośnia-Hercegowina, Węgry, Szwajcaria, tutaj to południowe podbrzusze Europy, a Bułgaria, Rumunia oczywiście, to będzie tam, bo ja nie wiem o tym, znaczy wiem o tym, że jakiś niewielki port, znaczy terminal kontenerowy w Rumunii, w delcie Dunaju, ale o nim cichosza. Więc nie wiem, czy cichosza dlatego, żeby nikt o tym nie wiedział, tylko, czy, znaczy nie wiedział, za bardzo się nie rozpisywał, czy dlatego, że go nie ma. A więc to południe Europy ma być zasilane towarami z Chin przez drogą morską do Pireusu i później dalej do góry, na północ. Gadanie o tym, że istnieje jakaś droga Węgry, Serbia, Turcja jest oczywiście zawracaniem głowy, dlatego że nic o tym nie wiem, aby w Turcji powstał jakikolwiek chiński port i myślę, że Turcy do tego nie dopuszczą. Turcja jest zbyt poważnym krajem i zbyt zasadniczym. Pamiętajcie o tym, że Turcja otomańska ciągle próbuje się odtworzyć. Turcja otomańska. A to musicie jeszcze Państwo sami wygooglować, co to jest takiego Turcja otomańska. A więc Turcja otomańska próbuje sama się wykreować na potęgę. Czy jej się to uda? Nie wiem. I to mnie niewiele obchodzi. Natomiast na pewno, i to mówiłem już w 2013 roku, że obawiając wtedy nieistniejący jeszcze nowy jedwabny szlak, mówiłem o tym, że Chińczycy będą mieli gigantyczne problemy z Turcją. Mieli, mają i będą mieli. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Cienia wątpliwości. W dalszym ciągu jest 19 rok, a ja jestem absolutnie pewien, że będą mieli ogromne wątpliwości Chińczycy właśnie z Turcją. Więc gadanie o tym, że istnieje jakiś turecki szlak, to na razie jest bajka. Oczywiście ja bardzo bym chciał, ja bym życzył ogromnie moim przyjaciołom chińskim, aby udało im się zrealizować ten klasyczny jedwabny szlak, czyli zachodnie Chiny, powiedzmy sobie, no w tej chwili Kazachstan, Uzbekistan, Iran i Turcja. To było piękne. I ja nawet pamiętam, że takie pojedyncze felietony realizowałem o tym, że coś takiego się dzieje. że chińskie pociągi docierają do Teheranu na przykład właśnie tą drogą. Na ile to jest prawdą w tej chwili, w roku 2019, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam danych. Najzwyczajniej w świecie mówiąc. Czyli innymi słowy, ten jedwabny szlak tym klasycznym, starodawnym, sprzed 2000 lat, szlakiem, który wiódł właśnie przez Samarkandę, a przez Iran do Teheranu, do Bagdadu, to jest oczywiście, to jest piosenka przyszłości. Myślę, że to jest piosenka przyszłości. Oczywiście Chińczycy będą robili wszystko, żeby to restytuować. Natomiast to, czy im się uda, a może, znaczy podejrzewam, ja oczywiście już tego nie dożyję, ale podejrzewam, że ich jedwabny szlak w tym obszarze, w obszarze Azji Mniejszej, Azji Środkowej i Azji Mniejszej, zatrzyma się na Turcji. No oczywiście Izraelu, no bo Izrael robi absolutnie wszystko, żeby zdestabilizować tamtą część, więc również Izrael będzie oprócz Turcji miał swój udział w niedokończeniu tego jedwabnego szlaku przez ten klasyczny, tą klasyczną drogą. A specjalnie nie mówię nic na temat północnej części tego jedwabnego szlaku, czyli kolejowej, tej standardowej, o której mówiłem setki razy, czyli Chiny Zachodnie, Kazachstan, Rosja, a Rosja, Białoruś, Polska i tak dalej, bo to jest już tak oklepane, że aż wstyd o tym mówić. Nie ma sensu. Tutaj wygląda na to, że Węgrzy liczą na to, że właśnie z Grecji, czyli z Pireusu, a no bo to jest najbliższa jednak droga, no popatrzcie się Państwo na mapę. Pireus i przerzucenie tych kontenerów, przynajmniej sporej części tych kontenerów, na kolej i wio do góry, czyli na północ. Ale bez przesady na północ, bo znaczy na pewno wszystkie kraje Europy południowej. O, Europy południowej, po prostu Europy południowej. Mogą być zasilane z tego obszaru. Na pewno jeśli powstanie ta droga kolejowa do Budapesztu, to będzie to jakiś zupełnie spory, podejrzewam, że zupełnie spory zastrzyk energii dla chińskich firm, które zobaczą, że niekoniecznie trzeba jechać koleją przez Łódź, przez Mińsk, Kazachstan, Rosję, Mińsk i Łódź, żeby kontenery dotarły do Budapesztu, do Pragi, do Słowacji. No więc właśnie, biorąc pod uwagę, i tutaj jeszcze polski wątek, biorąc pod uwagę łajdactwo, lokajstwo polskich władz, które starają się robić wszystko, aby wejść do dupy bez wazeliny Amerykanom, a myślę, że będziemy mieli coraz bardziej restrykcyjną politykę w stosunku do Chin i ten szlak, ten nowy jedwabny szlak idący północny obecnie przez Polskę będzie powoli wypierany, myślę, że tak właśnie będzie, powoli wypierany przez drogę, przez Ukrainę, nie tym klasycznym szlakiem właśnie prosto, tylko z jednej strony przez południe Ukraina, Słowacja, Czechy do Niemiec i górą przez Litwę obwód kaliningradzki do Niemiec promami kolejowymi. Tego się dochrapiemy. My jako państwo. Kierowane przez Swołocz, Sukinsynów. Nie wiem jeszcze, co dobrego można, bo to tylko, bo to jest, to są ładne rzeczy, które ja mówię, bo gdybym miał pistolet, to bym po prostu strzelał. Dziękuję do tych sukinsynów, którzy rządzą nami od lat. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.